13 po 11, a w naszym studiu gość, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, Jarosław Krawczyk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Porozmawiamy dziś o dzikich zwierzętach, które zamieszkują podlaskie lasy. Porozmawiamy też o projekcie Poznaj swój las, ale zaczniemy od tego, co wydarzyło się wczoraj w Puszczy Białowieskiej. Nadleśniczy Nadleśnictwa Hajnówka wprowadził tam zakaz wstępu do Puszczy Białowieskiej, który ma obowiązywać do końca 2017 roku. Co to oznacza, panie rzeczniku, dla tamtejszych mieszkańców i dla turystów?
No, taki zakaz wstępu do Puszczy Białowieskiej, czyli ograniczenie poruszania się w Puszczy Białowieskiej, jest podyktowane zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego w lesie. Tam stoją suche, martwe świerki, które w każdej chwili mogą się przewrócić. No i w związku z tymi stojącymi suchymi świerkami, na przykład Nadleśnictwo Białowieża już od kwietnia tego roku wprowadziło taki zakaz. Oczywiście ten zakaz dotyczy tylko i wyłącznie tych miejsc i na podobnej zasadzie zrobił to nadleśniczy Nadleśnictwa Hajnówka. Chodzi o to, żeby zwrócić Państwu uwagę, że idąc do tamtego lasu, oczywiście las jest ogólnie dostępny, ale w tej specjalnej sytuacji, jaka jest teraz w Puszczy Białowieskiej, musimy pamiętać o tym, że stoją tam, nie rosną, stoją tam suche, martwe świerki, które mogą się w każdej chwili przewrócić. Stąd ten zakaz wstępu do lasu akurat w Nadleśnictwie Hajnówka.
Puszcza Białowieska to ogromna atrakcja turystyczna. No i w związku z tym chyba nie ma teraz sensu zapraszania gości do Puszczy Białowieskiej, do Białowieży, nie. Ze względu na to, że po prostu do lasu nie można wejść.
Nie, tak jak wspomniałem, te zakazy wstępu dotyczą tylko określonych miejsc. Nie jest to oczywiście, broń Boże, cała Puszcza Białowieska, nie tereny wszystkich trzech nadleśnictw. Są to wybrane przez nadleśniczych, przez służbę leśną, niebezpieczne fragmenty, znaczy nie tyle niebezpieczne, co też miejsca, gdzie stoją suche drzewa, które mogą się przewrócić. Oczywiście, możemy iść do puszczy i oglądać ją z pokładu, tylko przemieszczając się kolejką leśną. Możemy iść na ścieżkę edukacyjną w Szlak Dębów Królewskich, możemy iść do Ośrodka Jagiellońskie, możemy iść do herbarium na północy puszczy w Nadleśnictwie Browsk. No, puszcza jest otwarta i dostępna, ale niektóre fragmenty lasu oznaczone są niestety wyłączone po prostu. Tam nie możemy wchodzić. Oczywiście nie będzie z tego powodu żadnych, nie wiem, mandatów, kar. Po prostu strażnik leśny czy też leśniczy, który napotka osoby, turystów, mieszkańców, którzy tam w tym miejscu przebywają, zwróci mu uwagę. Proszę Państwa, to jest niebezpieczny teren, proszę go opuścić. Nie warto tutaj wchodzić, bo stoją suche, martwe świerki.
Czy w związku z tym są prowadzone aktualnie jakieś prace?
Tak, oczywiście usuwamy na bieżąco te świerki, a jak również świerki zasiedlone, świeżo zasiedlone przez kornika, bo oczywiście to wszystko wiąże się z masowym pojawem kornika drukarza w Puszczy Białowieskiej. No aktualnie prowadzone są prace, usuwane są te martwe świerki, ale też świeżo zasiedlone przez kornika. Usuwanie świeżo zasiedlonych drzew przez kornika jest to jedyna metoda walki z kornikiem. Tego kornika jest coraz więcej.
Czy dyskutujecie Państwo w regionalnej dyrekcji na przykład o tych argumentach, które przedstawiają ekolodzy, którzy mówią, że przez wiele tysięcy lat ta puszcza radziła sobie jakoś z gradacją kornika. Z różnymi innymi pewnie szkodnikami też. Czy jest to jakiś argument w tej całej dyskusji?
Teraz w tym pytaniu padło słowo jakoś sobie radziła z tym kornikiem, ale sytuacja, która jest teraz w Puszczy Białowieskiej, to ta jakość radzenia sobie z kornikiem niestety w ogóle nie działa, że tak powiem. Nie wypada dobrze, bo już tyle milionów metrów sześciennych, milionów sztuk świerka, które uschły, których nie ma, które stoją drzewa suche, martwe, to jest w ogóle niedopuszczalne, żeby można było doprowadzić do takiego stanu puszczy, jaki jest teraz.
No tak, ale to jest taki circle of life, takie koło życia. Jedno się rodzi, drugie umiera.
Tak, my teraz o tym możemy sobie mówić w taki bezpieczny sposób i cóż, czy możemy pogodzić się z tym, żeby obecna postać Puszczy Białowieskiej już tak obowiązywała przez ten kolejny cykl tego koła lasu? No nie, jest to natura. Ona musi żyć, rozwijać się, ale nie możemy doprowadzić do takiego martwego lasu, jaki jest teraz. Oczywiście we fragmentach Puszczy Białowieskiej.
Zostawiamy trochę Puszczę Białowieską, czyli jak rozumiem, do końca 2017 roku część puszczy wyłączona z ruchu dla turystów i mieszkańców.
Tak, dotyczy to dwóch nadleśnictw, Nadleśnictwa Hajnówka, fragmentu Nadleśnictwa Hajnówka i fragmentu Nadleśnictwa Białowieża. Całe Nadleśnictwo Browsk nadal jest dostępne.
Szybkie, Przepraszam, przerwałem panu.
Nie ma tam wprowadzonego zakazu wstępu do lasu.
Szybkie pytanie od naszej słuchaczki, która niepokoi się stanem Puszczy Knyszyńskiej. Przechodzimy z Puszczy Białowieskiej do Puszczy Knyszyńskiej. Jej zdaniem Puszcza Knyszyńska jest rozjechana przez ciężarówki i chodzi m.in. o szlak z Powstania Styczniowego, czyli Suraszkowo-Sokołda, Trakt Napoleoński, Grabówka, Kruglowy Most. Czy są tam prowadzone jakieś prace? Czy to są usuwane skutki wichury z czerwca zeszłego roku? Czy trwa tam jakaś wycinka drzew?
Nie. Oczywiście konkretnie w okolicy tego szlaku, który tutaj przez słuchaczkę został wymieniony, tam były usuwane wiatrowały, wiatrołomy, które huragan zniszczył w połowie 2016 roku. W większości nadleśnictw najbardziej były dotknięte trzy nadleśnictwa. Nadleśnictwo Żednia, nadleśnictwo Supraśl i nadleśnictwo Dojlidy. W większości z tych nadleśnictw prace już zostały zakończone. Ale taka jest kolej rzeczy prac leśnych. Drzewa zostały usunięte, zebrane z powierzchni, zgromadzone gdzieś na poboczu w tak zwanych składnicach i te drewno musi być stamtąd wywiezione. Więc jak tylko zakończy się ten etap wywożenia drewna z lasu, te wszystkie szlaki, drogi, linie, ścieżki nie, ale oczywiście miejsca, po których wyjeżdża drewno, zostaną naprawione, poprawione i stan tych dróg wróci do swojego pierwotnego stanu. Po prostu trzeba chwilę cierpliwie poczekać.
Panie rzeczniku, mamy rezerwat. Kolejne pytanie, sytuacja. Jest rezerwat ogrodzony, oznaczony, że jest to rezerwat przyrody i zdaniem naszego słuchacza, który podobno widział taką sytuację na własne oczy, jest rezerwat, kończy się rezerwat i od razu z tego miejsca, gdzie się kończy rezerwat, już są cięcia, już są jakieś tam prace leśne. Czy nie ma jakiejś strefy buforowej?
Nie
obowiązują żadne strefy.
Nie. Ten rezerwat ma ściśle określone granice. One po prostu przebiegają przez drzewostan i w zasadzie poza tą granicą zaczyna się las gospodarczy. No i w tym lesie po prostu prowadzi się gospodarkę leśną.
Bo faktycznie wygląda to niepokojąco. Jest las i nagle pusto.
No bardzo pusto, czyli są usuwane...
Są usuwane na przykład drzewa.
Więc nie jestem... Nie, trudno mi teraz powiedzieć, czy twórcy rezerwatu nie przewidzieli takiej sytuacji, że być może centrum tego rezerwatu jest gdzieś odchodzi od tej granicy, czyli jakby już sami pomysłodawcy utworzenia w tym miejscu rezerwatu nie przewidzieli, że jeszcze pozostawią jakąś nieformalną, czyli nieopisaną nigdzie strefę buforową. Oczywiście takie strefy buforowe są w parkach narodowych. Tam zawsze jest taka strefa nieingerowania w samą strukturę parku. W przypadku rezerwatu praktycznie nie ma takiej strefy.
Zostawiamy tematy bieżące, bo to są takie tematy bieżące. Chociaż temat i projekt, o którym za chwilę porozmawiamy, to też jest chyba taka nowinka, świeżynka.
Poznaj swój las, tak?
Tak, chodzi o projekt Poznaj swój las.
Właśnie. Poznaj swój las opiera się w zasadzie na bieganiu na orientację. Że w ogóle jest to bardzo popularny sport wśród leśników. Ale żeby biegać na orientację, trzeba dobrze się orientować w terenie. Dobrą mieć taką świadomość, gdzie się poruszamy. W ogóle biegając na orientację, opieramy się na specjalnych mapach. Ja tutaj zresztą przyniosłem ze sobą taką jedną
mapę. Mogę zobaczyć?
Tak, proszę bardzo, niech pan popatrzy.
To ja może szybko opowiem, co na tej mapie jest. No są wykresy, są, rozumiem, że sektory.
Są kolory. To są akurat te sektory, które pan nazwał, to są tak zwane oddziały leśne. Ale nie tyle one są tutaj istotne, co też te oddziały leśne, co kolory, które są pokazane na tej mapie.
Proszę zwrócić. Biały, brązowy, ciemnozielony, jasnozielony.
Tak, każdy z tych kolorów oznacza możliwość przejścia przez ten teren. Im ciemniejszy obszar, tym wiadomo, że trudniej jest przez niego się przedostać.
A białe to proste.
No, białe to proste, tak.
No to nic, tylko drukować i idzie.
No właśnie, ale żeby dojść do tych punktów, bo również tutaj są, wspomniał pan wykresy, czyli to jest taki szlak, bym powiedział, z zaznaczonymi punktami. Trzeba przejść przez te punkty, zgodnie z tą mapą, jak widać tam są zaznaczone cyfry. Trzeba przejść do każdego, przede wszystkim odnaleźć ten punkt. Jak widać, nie ma tutaj dróg.
No właśnie, tylko możliwości własnej przyrody, tak
właśnie,
naprawdę.
Własnego orientowania się.
Jak nam przyroda pozwoli przejść.
Tak, na przykład, albo można się, tutaj oczywiście jeszcze nie ma tej struktury takiej powierzchniowej, nie widać tutaj warstwic, więc bardzo możliwe, że jeszcze na tym terenie są górki, są wąwozy, dołki, jakieś być może jeziorka. Na to wszystko trzeba zwrócić w terenie uwagę i dojść do tego oznakowanego punktu. A gdy już tam dojdziemy, to mamy jeszcze, jesteśmy wyposażeni w taką specjalną karteczkę, rozpoczynając w ogóle te orientowanie się w lesie i tą karteczkę zaznaczamy w tym punkcie i dalej przenosimy się do kolejnego punktu.
Czyli jednym zdaniem jest to wielka przygoda na orientację po prostu w podlaskich lasach.
Tak. W ogóle ten region w Polsce rozpropagował tą ideę. Gdzie indziej oczywiście biegają leśnicy na orientację, zapraszają turystów, mieszkańców, żeby do nich się przyłączali, ale ten Poznaj swój las to jest program realizowany, dedykowany w 11 nadleśnictwach w Puszczy Augustowskiej, w Puszczy Knyszyńskiej, w Puszczy Białowieskiej, zdaje się, tutaj na Podlasiu.
No właśnie taki punkt w ramach projektu Poznaj swój las powstał m.in. w Rudce Tartak. Pracownicy nadleśnictwa Suwałki stworzyli do tego specjalne mapy i wytyczyli trasę. Pierwsi z nowych trak skorzystali uczniowie 4 okolicznych szkół, którzy wzięli udział w biegu na orientację. Najlepszą w biegu na orientację okazała się młodzież z Rudki Tartak, co chyba nie dziwi.
Znają ten teren.
Znają po prostu ten teren.
A to jest w ogóle bardzo fajny program dla rodzin. Możemy w ogóle przyjść z dziećmi, przebiec, zorientować się w terenie i dobiec do kolejnego punktu.
Czy te trasy są skomplikowane? Czy one są długie?
Nie, oczywiście nie. Na pewno komplikacja tras dotyczy, powiedziałbym, zawodników, prawda? Te trasy są specjalnie przygotowane. Może nie to, że są łatwe, ale takie dobre do przejścia. Raczej traktujmy to jako zabawę, edukację, niż za wszelką cenę przebiegnięcie przez tą trasę i dotarcie do tych poszczególnych punktów. Tak myślałem o rodzinie. No, wyobrażam sobie po prostu tatę z dziećmi, które gdzieś tam...
Tędy, a mama mówi nie, tędy.
No, na przykład tak. A jeszcze jest takie dobre powiedzenie tych ludzi, którzy biegają na orientację. Jeśli straciłeś orientację, to nie trać głowy.
No tak, i szukaj mchu na drzewach.
Od północnej strony.
No właśnie. Na koniec, bardzo szybciutko, bo trochę czas nam się kończy i nagli przy okazji. Chciałbym zapytać jeszcze o dzikie zwierzęta, które często, to jest zwłaszcza takie małe dzikie zwierzęta, które możemy znaleźć w lesie.
Zostawmy je w tym lesie.
Nie dotykajmy.
Nie. Nie przenośmy swojego zapachu przede wszystkim. A poza tym nie zabierajmy go, bo zawsze jego mama jest gdzieś w pobliżu.
O jakich dzikich zwierzętach mówimy przede wszystkim?
No każdych, czyli te, które się akurat teraz mamy maj, prawda? Niedawno urodziły się małe dziczki, też sarny, sarenki, kozy urodziły małe sarniątka, a teraz rodzą się jelenie, więc w każdej takim przypadku, a człowiek jest wzrokowcem, więc wypatrzy, niestety wypatrzy takiego małego, gdzieś tam skulonego, czy sarnę, czy jelenia, no i za wszelką cenę wydaje mu się, tak szczerze mówiąc, jest to takie egoistyczne. O rety, jakie biedne zwierzątko. Na pewno muszę mu pomóc, bo jej mamy tutaj nie ma. Właśnie, że nie. Jego mama jest na pewno w pobliżu. Obserwuje to miejsce, w którym specjalnie pozostawiła małe zwierzę po to, żeby nie pozostawić albo na nim, albo w miejscu, gdzie on leży, swojego zapachu, na który to zapach reagują drapieżnicy. I ona go właśnie w ten sposób chroni. Nie chce spowodować, żeby jej zapach ściągnął do tego maleństwa zapachy. Po jakimś czasie oczywiście te zwierzęta są samodzielne. Ale jeśli zobaczymy, zostawmy je w tym miejscu, na pewno jego mama jest w pobliżu. Jeśli to będzie sarna czy jeleń, to za chwilę przyjdzie, żeby je tam nakarmić.
Słowo się rzekło, dzikich zwierząt w lesie nie zaczepiamy.
Tak, i nie zabieramy.
I vice versa, niech nas dzikie zwierzęta w lesie też nie zaczepiają.
Dobrze.
Bardzo serdecznie panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę i spotkanie. Bardzo ciekawa rozmowa, mam nadzieję więcej i częściej.
Dobrze, dziękuję bardzo.
Dziękuję pięknie. Naszym gościem był rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, Jarosław Krawczyk.
Do widzenia.